Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym świątecznym odcinku Klubu Tygodnika 3.0. Z nami Szymon Pękala z kanału Wojna Idei. Dzień dobry, Szymonie.
Witam wszystkich.
I prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Dzień dobry, Pawle.
Witam.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i dzisiaj uznaliśmy, że w taki świąteczny dzień warto porozmawiać o tym, no co może nas czekać między innymi przy świątecznych stołach, dlatego że zawsze ten temat czy tematy jakieś budzą duże emocje, kiedy spotykamy się w święta w różnych gronach, więc właśnie dzisiaj o ideach, o sporach, o tożsamości będzie ta rozmowa. Na początku więc otwieram pytanie do ciebie, Szymonie, co twoim zdaniem może być takie rozgrzewające emocje przy świątecznym jajku, co może wywołać u wujka albo u cioci jakąś chęć wejścia w ideowy spór? Pół żartem, pół serio, ale pytanie do ciebie, jak ty to widzisz?
No, ja oczywiście wszystkim życzę, aby tymi najgorętszymi tematami było omawianie, nie wiem, nowych filmów, albo tego, co jest na stole, albo tego, co ostatnio ciekawego ktoś przeżył, ale jeśli jednak zupełnie przypadkiem tak się stanie, że faktycznie temat zejdzie na politykę, co umówmy się, nie jest całkowicie niemożliwe w realiach stołów świątecznych, to szczerze mówiąc, mimo wszystko mam wrażenie, że stałe punkty programu sporów światopoglądowo-politycznych, które rozgrzewały właśnie polską politykę i więc również pewnie i świąteczne stoły w ostatnich latach, takie jak aborcja, in vitro, LGBT, prawda, około tego typu tematów, mam wrażenie, że w tym roku są nieco przyciszone po prostu ze względu na głośność tematów po prostu innych, na przykład nie zdziwiłbym się zupełnie, gdyby znacznie bardziej rozgrzewającym z uwagi na to, że bardziej bieżącym był temat choćby strajku rolników i tego też jak zupełnie różne podejście do tej sprawy potrafią mieć ludzie w poprzek naprawdę bardzo różnych światopoglądów w Polsce i z jednej strony, czy w ogóle czy również tematy związane z wojną, z Ukrainą i innymi rzeczami, które wdzierają się mam wrażenie do świadomości społecznej i rozgrzewają po prostu tematy medialne również w ostatnim czasie. Nie, może to jest tylko takie wrażenie, prawda? Bo wiadomo, każdy obraca się w innej bańce, ale mam wrażenie, że temat sporów światopoglądowych tych dotychczasowych nieco, nie chcę mówić ginie, ale jest do pewnego stopnia zalewany nowymi tematami, które cały czas się pojawiają. Wzrost cen mieszkań, prawda? Inflacja w tym momencie już tak naprawdę się skończyła, ale nie zmienia to faktu, że o tym też będzie prawdopodobnie rozmawiane. Więc mam wrażenie, że żyjemy w tym momencie w takim natłoku innych tematów, które być może dotykają ludzkiego życia bardziej bezpośrednio, że paradoksalnie nie zdziwiłbym się, gdybyśmy się w tym roku kłócili o nieco inne sprawy niż zazwyczaj.
Ja jakoś sympatyzuję z tym, co powiedziałeś, Szymonie, bo mam wrażenie, że to, o czym mówisz, to jest takie przeniesienie ze spraw stricte ideowych na takie bardziej merkantylne, policzalne rzeczy, które dotykają nas bardziej w portfelu albo w takim życiu społecznym, na przykład jak rolnicy, którzy blokują miasta. Więc pytanie, Pawle, czy ty też tak to odczuwasz, czy ty uważasz, że jednak to, że coś jest przyciszone, nie znaczy, czy że nie może za chwilę znowu wybuchnąć?
Ja myślę, że te najbliższe święta jeszcze nie będą świętami pełnego ideologicznych sporów, dlatego że one jeszcze tak na pełnej, można powiedzieć, nie wjechały do Sejmu, ale nie znaczy to, że każde już święta za czasów tego rządu i tego parlamentu będą tak wyglądać, bo myślę, że tych sporów ideowych na pewno nie zabraknie także od tych, które podnoszą bardzo wysoką temperaturę. Natomiast te najbliższe święta chyba jednak spędzimy, jeżeli już będziemy dyskutować o polityce, na temat podsumowania tego rządu. Myślę, że minęło 100 dni, dużo ludzi ma to jakieś swoje przemyślenia, jakieś pierwsze być może nadzieje, które nie zostały spełnione, być może są tacy, którzy się cieszą z tego dorobku, więc myślę, że to będzie przedmiotem dyskusji i pewnie w ramach tych 100 dni największym ciężarem będą rozliczenia z poprzednią władzą. Myślę, że ten kontekst przeszukania teraz polityków Solidarnej Polski jest jakimś takim bardzo wyraźnym sygnałem przyspieszenia, jak to Donald Tusk to określił. I myślę, że to może jakoś też zawładnąć tą debatą w naszych domach, na ile to, co robi obecna władza, jest jakimś naprawianiem praworządności, czy przywracaniem standardów, czy może robieniem tego samego, tylko Rebur i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jeszcze to paliwo antypisowskie się nie wyczerpało. No i trudno, żeby tak było w czasie pierwszych 100 dni, w momencie, w którym przez 8 lat rządziła Zjednoczona Prawica. Więc myślę, że jeszcze na tym paliwie można pojechać. I myślę, że tuż po świętach, kiedy do Sejmu wjedzie dyskusja na temat aborcji, mam kilka projektów już złożonych, wiemy, że ta dyskusja się odbędzie, to pewnie wtedy już zaczniemy tą dyskusję na tematy ideowe i tak już to pójdzie. Natomiast też w ogóle jest ciekawe to, że ani Szymon, ani ja na początku nie wspomnieliśmy o jednym ważnym politycznym kontekście, który teoretycznie powinien przynajmniej tutaj pojawić jako jedna z opcji, czyli wybory samorządowe. I pewnie przy niektórych stołach to będzie jakiś temat do dyskusji, ale ja mam takie wrażenie, że te wybory samorządowe są tak bardzo mało obecne w debacie publicznej, że trudno przewidzieć, czy to akurat będzie jakiś istotny temat dyskusji. Pewnie w różnych miastach, w różnych gminach, w różnych miejscach to się różnie rozkłada, bo też te wybory lokalne mają swoisty taki właśnie lokalny kontekst. Są miejsca, gdzie te emocje są żywe, jak na przykład, nie wiem, w Krakowie, gdzie jest realna walka o schedę po Jacku Majchrowskim. W innych miejscach wiadomo, że wszystko jest rozstrzygnięte. Pytanie, czy w pierwszej, czy w drugiej turze. Więc pewnie tutaj przy niektórych stołach, w niektórych miastach ten jeszcze temat będzie dodany, ale to nie będzie pewnie temat numer jeden.
To ja w takim razie was dopytam w tym temacie wyborów samorządowych, dlatego że chyba Lewica próbowała właśnie polepić te tematy ideologiczne, tożsamościowe z wyborami samorządowymi. Chciałem zapytać was, jak waszym zdaniem to wyszło, no bo tak jak Paweł powiedziałeś, nie wspomnieliście o tym we wstępie swoich wypowiedzi, w pierwszej odpowiedzi. No a jeżeli cofniemy się, ja ostatnio to zrobiłem, do 2018 roku, żeby sobie przypomnieć wtedy tę kampanię w Warszawie, która zaczęła się na wiosnę, mimo że odbywały się wybory na jesień, gdzie ta karta LGBT, którą Rafał Trzaskowski miał, nie miał podpisać, budziła bardzo duże emocje i to ogólnopolskie, gdzie tam partyjki, jak i mocno Rafała Trzaskowskiego w tym temacie właśnie tożsamościowym podgryzał. Wreszcie w 2020 znowu to odżyło i mieliśmy właśnie takie mocno ideowe te wybory prezydenckie. Później mówiło się o tym po strajku kobiet w październiku tego roku, że to kobiety wygrały te wybory parlamentarne. No i teraz są te wybory samorządowe i co? I czy to paliwo wyborcze, na którym, które miało być właśnie mocno osadzone na tej kwestii ideologicznej, czy ono się wypaliło, czy ono po prostu w wyborach samorządowych nie działa, Szymonie?
To znaczy, nie wspominaliśmy o wyborach samorządowych, myślę, że przede wszystkim dlatego, że one są zwyczajnie mniej popularne. No tak to już jest, to już można, to jest temat na osobną dyskusję, dlaczego akurat tak jest w naszym kraju, ale wzbudzają one znacznie mniejsze po prostu zainteresowanie wśród ludzi. A w kwestii tego, dlaczego tak wygląda kwestia tych kontrowersyjnych tematów światopoglądowych, to w ogóle tak na marginesie dodajmy, że jeżeli ktoś, takie hasło, prawda, które pojawia się, które zostało tutaj rzucone, że ostatnie wybory parlamentarne wygrały kobiety, to jest bardzo ciekawa interpretacja, ale to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, jak pewne rzeczy nakreśla się, aby nadać im odpowiedni spin, ponieważ jak się spojrzy na to, jak rozkładały się głosy względem płci, no to najwięcej kobiet tak czy siak, w sensie te wyniki nie byłyby wcale, wyniki nie byłyby drastycznie różne dla największych partii, gdyby głosowały tylko kobiety, więc nie byłoby tu jakiegoś szczególnego zawirowania. Natomiast zauważmy, że zasilanie debaty publicznej kontrowersyjnymi tematami światopoglądowymi, takimi jak tutaj wspomniana karta LGBT, za poprzedniej kadencji miało znacznie większy sens z tej prostej przyczyny, że podział był pomiędzy partią rządzącą a opozycją. Czy to w temacie LGBT, czy w temacie aborcji, czy w temacie tego typu spraw. I PiS-owi zwyczajnie na przykład opłacało się robić z tego tematu punkt kampanii wyborczej, ponieważ oni stawiali się po jednej stronie przeciw, no wiadomo, okropnym ludziom z opozycji. No tam skutki społeczne, jakie tego były, to jest osobna kwestia, że w ogóle, ja w ogóle bym powiedział, że stawianie tego typu punktów w kampanii wyborczej jest w sposób dalece społecznie nieodpowiedzialne i ma to niesie to ze sobą wymierne skutki. Natomiast w tym momencie jest to być może mniej robione, ale broń Boże, nie dlatego, że ktoś czuje się bardziej odpowiedzialny, tylko dlatego, że to się zwyczajnie nie opłaca, ponieważ w tematach na przykład takich jak porcja, nie ma zgody w obozie rządzącym. Więc jeżeli oni się w tym momencie wszyscy o to pokłócą, to mają rzeczy do stracenia, że tak powiem, na własnym podwórku. I lewica próbuje tutaj podnosić to i łączyć te tematy z wyborami samorządowymi, no bo ona jest właśnie tym najmniejszym głosem w tym środowisku, który chce się wybić i który musi być głośny, żeby w ogóle, żeby nie być zagłuszonym przez większych i stabilniejszych po prostu graczy w tym, którym z kolei raczej podejrzewam, że właśnie nie zależy na wyciąganiu na wierzch, na ten moment przynajmniej, nie tak głośno, tych kontrastów między nimi, ponieważ nie ma tutaj takiego jasnego podziału jak za poprzedniej kadencji.
Paweł, czy ty też ten podział tak widzisz? No bo faktycznie można się zastanowić, czy nie jest tak, że lewica trochę wsadziła na wysokiego konia trzecią drogę, bardziej niż chociażby Prawo i Sprawiedliwość, więc ta dzisiaj faktycznie być może ten ideologiczne paliwo jednak inaczej działa niż jeszcze pół roku temu.
Inaczej działa i to jest bardzo trafna obserwacja. Dlaczego mamy dzisiaj inny kontekst? Otóż w momencie, w którym mamy spór PiS versus inni, jak to było przed wyborami, to wtedy łatwo można skoncentrować krytykę na jednej partii, na propozycjach, które ona przedstawia, szczególnie jeżeli tak w przypadku aborcji mieliśmy do czynienia z wyrokiem Trybunału, który zaostrzał kwestię aborcji. Tutaj był konsensus między partiami opozycyjnymi, jeśli chodzi o to, czy ta przesłanka powinna być utrzymana, czy nie. Wszystkie partie gremialnie powiedziały, no odnosiły się po prostu krytycznie do Trybunału i łatwo było zrobić taką wspólną masę krytyczną. I tylko problem polega na tym, że w momencie, jak się zaczyna rządzić, to już nie wystarczy pokazać, co Prawo i Sprawiedliwość robiło złego, ale też ludzie oczekują przede wszystkim jakiejś konstruktywnej odpowiedzi. No i w momencie, w którym się pojawia pytanie o konstruktywną odpowiedź, nagle się okazuje, że no, nawet jeżeli mamy zgodę co do tego, że ten wyrok Trybunału był niezgodny z interesem wielu ludzi, jak interpretuje to obecna koalicja rządząca, to nie odpowiadamy jeszcze na pytanie, jak finalnie te regulacje dotyczące aborcji powinny wyglądać. I tutaj w tych sporach ideologicznych, o których rozmawiamy, to dotyczy nie tylko aborcji, ale dotyczy też wielu innych kwestii. Problem polega na tym, że to są bardzo często złożone bioetyczne problemy, które naprawdę mają wiele wariantów odpowiedzi i to, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało jakiś jeden aspekt, który można było łatwo skrytykować, no bo zazwyczaj były to jakieś rozwiązania powiedzmy konserwatywne czy quasi-konserwatywne, no to jeszcze nie pozwala na wypracowanie takiego wspólnego konsensusu, jak te rzeczy faktycznie powinny być uregulowane. Ja myślę, że teraz przy okazji aborcji dokładnie zobaczymy ten spór, na czym on będzie polegał i podejrzewam, że ten spór, jak konstruktywnie rozwiązać takie kwestie bioetyczne, będziemy też obserwować jakby na wielu innych polach. Być może nie wszystkie, być może będzie tak jak z pigułką dzień po, kiedy tutaj partie się dogadały, ale ja podejrzewam, że dużo będzie takich tematów, gdzie jednak te spory będą tutaj działać, no bo podkreślmy, no ta obecna koalicja, ona sprawiała wrażenie takiej bardzo spójnej, mimo że różnorodnej, no to jednak grającej do jednej bramki, w sytuacji, w której była w opozycji wobec PiSu, do dzisiaj, kiedy rządzi, nie tylko wychodzą na wierzch pewne spory, ale też w interesie tych poszczególnych aktorów jest to, żeby też pokazać różnice, bo jeżeli tych różnic nie będzie, to naturalny polityczny proces będzie polegał na tym, że tą główną śmietankę będzie spijała największa partia. Ja tutaj kilkukrotnie już podkreślałem w czasie rozmów w Klubu Tygodniku, że poszczególni partnerzy koalicyjni Platformy Obywatelskiej powinni wziąć sobie bardzo głęboko lekcje z lat 2005-2007 Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, które to partie w zbyt małym stopniu odróżniały się wówczas od PiSu. One się tak troszeczkę wtedy zmainstreamizowały, jeśli chodzi o taki konserwatywny przekaz, ale właśnie mainstreamowy i nagle się okazało, że ci wyborcy, którzy głosowali w 2005 roku na LPR czy Samoobronę, przynieśli swoje głosy na najsilniejszego PiS i te pozostałe partie koalicyjne po prostu nie weszły później do parlamentu i przestały w zasadzie funkcjonować. Więc myślę, że to jest pewne memento dla i trzeciej drogi, i dla lewicy, że oni muszą zawalczyć o pewną odrębność, także w tym obszarze aksjologicznym, który jest ważny. No i to naturalnie wyjaśnia, dlaczego lewica w czasie wyborów samorządowych, które w ogóle się nie kojarzą przecież ze sporami ideologicznymi, próbowała ten temat aborcji rozgrzać, no właśnie po to, żeby pokazać jakąś swoją odrębność. I tutaj myślę, że warto też podkreślić, że w tematyce aborcji, która wywołuje duże emocje, tak naprawdę, kiedy sobie ten temat przeanalizujemy tak partyjnie, to się okaże, że tylko lewica jest takim największym, czy może być największym beneficjentem, dlatego że ona w zasadzie została zbudowana na tych, na pewnym podejściu do tych wojen kulturowych jako bardzo silna strona tożsamościowa. Natomiast pozostałe partie mają z tą aborcją problem, dlatego że ich elektorat jest dużo bardziej podzielony, jeśli chodzi o poszczególne rozwiązania. To jest oczywiście w największym stopniu problem dzisiaj i PiS-u, od tego w ogóle trzeba zacząć, i ten wyrok Trybunału z 2020 roku, on bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze wyjaśnia jednym z przyczyn porażek PiS-u, bo część wyborców wtedy się od PiS-u odwróciło. Dzisiaj w elektoracie PiS-u dalej jest mocny spór, czy ten wyrok Trybunału był słuszny, czy niesłuszny, ale także właśnie trzecia droga jest dzisiaj pęknięta. Także koalicja, która oczywiście obywatelska, która jest dużo bardziej progresywną partią niż wcześniej i na pewno jest partią, która już deklaruje jasno, że chce liberalizować to prawo aborcyjne, to ona jednak ma aspiracje do rządzenia, do bycia dużą partią, która chce być takiej wielkości jak Prawo i Sprawiedliwość, a to oznacza, że też w swojej masie będzie zbierać wyborców, którzy nie są zainteresowani taką ostrą liberalizacją na życzenie, kto chce, kiedy chce i tak dalej. Więc myślę, że ten problem aborcji tak naprawdę, mimo że on elektryzuje, to wiele partii się go boi. Konfederacja również jest podzielona. Więc myślę, że nieprzypadkowo lewica go grzeje, bo ona ma taki najbardziej jednorodny w tej kwestii elektorat, który dokładnie wie, czego chce. I nieprzypadkowo tutaj i Donald Tusk, i Szymon Hołownia, czy Władysław Kosiniak-Kamysz delikatnie studzą te nastroje. Dla Platformy to jest trochę wygodne, że Szymon Hołownia odgrywa taką rolę tutaj hamulcowego, który wprost mówi o potrzebie referendum, bo Tusk może troszeczkę umyć ręce, może zrzucić pewne niepowodzenia na trzecią drogę, a z drugiej strony też pewna krytyka Szymona Hołowni i osłabienie jego pozycji też jest na rękę Tuskowi. Więc tutaj poza w ogóle tym kontekstem ideowym mamy bardzo istotny kontekst takiej rywalizacji też partyjnej interesów i myślę, że akurat tej sporze aborcji Tusk kibicuje, że tej lewicy, która właśnie tak bardzo mocno podgryza tego Hołownię, i myślę, że to właśnie nam bardzo komplikuje ten obraz, który dla niektórych wydaje się być bardzo prosty.
To ja chciałem was zapytać w takim razie o to, czy z waszej perspektywy faktycznie politycy chcą, aby te zmiany, ta liberalizacja została przeprowadzona. No bo tak, po pierwsze, Donald Tusk nie jest znany z tego, że faktycznie jakoś zależy mu na tym, aby w tej przestrzeni ideologicznej jakieś specjalne, daleko posunięte zmiany wprowadzać. To kojarzymy, znamy z lat 2007-2014 w jego wypadku. Po drugie, myślę, że można wyciągnąć też lekcję z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że w momencie, w którym faktycznie jakaś zmiana wchodzi w życie, a nie jest tylko zapowiadana, no to wyborcy mogą się zachowywać w różny sposób, to znaczy, że można uruchomić jakąś nową dynamikę, a tego politycy nie lubią. Po trzecie wreszcie, z perspektywy chociażby lewicy, no to jeżeli to jest taki punkt, który jest główną osią tożsamości, czy budulcem tożsamości lewicy, no to w momencie, w którym on zostanie, ten punkt zrealizowany, no to trochę przestanie być króliczek do gonienia dla tego elektoratu, tak? No bo ten punkt odhaczymy, wobec czego trzeba zacząć się rozglądać za jakimiś innymi ważnymi postulatami. Więc chciałem was zapytać, czy nie jest przypadkiem tak, że my bardzo dużo poświęcamy czasu na to, żeby się zastanawiać, przyglądać. Są trzy w tej chwili projekty aborcyjne złożone w Sejmie, ale być może jest tak, że nie ma za bardzo czemu właśnie czasu poświęcać, bo politykom nie chodzi o to, żeby coś zmienić, tylko żeby dyskutować o tym, jak to potrzebna jest zmiana, i teraz blokuje to Trybunał, później blokuje to prezydent, później będzie blokował ktoś inny i cały czas tego króliczka te elektoraty będą musiały gonić, a to złapanie będzie ciągle odkładać, oddalać się w czasie, Szymonie.
To znaczy, tak jak Paweł zwrócił uwagę, wydaje mi się, że poza lewicą każda partia ma potencjalnie coś do stracenia na wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany. To nie znaczy, że na pewno tak się odbędzie, ale jest to temat po prostu ostrożny. Natomiast to, co powiedziałeś, że Lewica może, jeżeli by to zostało zrealizowane, to być może straciliby jakiś napęd. Tutaj nie, absolutnie nie sądzę. To znaczy, jeżeli zostałaby wprowadzona aborcja do 12 tygodnia, no to następna jest oczywiście do 24, albo temat małżeństw homoseksualnych, albo temat dowolny inny. W sensie nie, tutaj absolutnie nie sądzę, aby był problem ze znalezieniem kolejnego ekstremalnie ważnego tematu budującego tożsamość tego ugrupowania. Natomiast reszta partii z jednej strony musi podchodzić do tego w sposób delikatny, bo ma coś do stracenia, a z drugiej strony, jednak patrząc tak perspektywicznie, to nie może odkładać tego w nieskończoność, ponieważ ruszanie tego tematu w dalszej części kadencji, czyli bliżej kolejnych wyborów, może być bardziej niebezpieczne po prostu, bo im wcześniej się to załatwi, tym jednak jest większa szansa, że potencjalne oburzenie się wyciszy czy przycichnie przed kolejnymi wyborami. Nawet w przypadku PiS-u ten temat wiadomo, że pozostał ważny, prawda, dla wielu osób, ale nie był już aż tak rozgrzewający, jak w momencie tej zmiany, która nastąpiła. Także nie, ja nie jestem takiego zdania, że nie opłaca się tego ostatecznie robić ludziom, natomiast jest to po prostu temat, do którego ludzie boją się podejść bez specjalistycznych narzędzi, ponieważ poprawnie zdają sobie z tego sprawę, że jest bardzo delikatny i może im wybuchnąć w twarz.
Pawle, czy zgadzasz się?
Częściowo się zgadzam, ale jednak chyba parę uzupełnień. Ja bym zaczął od nakreślenia pewnego kontekstu, który wydaje mi się, że jest bardzo istotny, jeśli chodzi o aborcję. Ja mam wrażenie, że po 2020 roku, po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście nastąpiła pewna zmiana społeczna. Badania pokazują, że Polacy się generalnie liberalizują, to jest fakt, ale jednak bardzo ważne jest pytanie, w jakim tempie to się odbywa. Ja mam wrażenie, że o ile media głównego nurtu, które nadają rytm debacie publicznej, one się zliberalizowały w sposób bardzo dynamiczny i w zasadzie ta dyskusja o aborcji w mediach głównego nurtu, ona polega na tym, że jest rzeczą oczywistą, że to należy wprowadzić i pytanie, kiedy to się wydarzy i rozliczamy polityków, dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło. I ten dyskurs powoduje, moim zdaniem, pewne jednak zakrzywienie percepcji, dlatego że jednak badania czy CBOS-u, czy innych ośrodków pokazują, że Polacy w sprawie aborcji są bardzo podzieleni. Znaczy mamy naprawdę dużą grupę wyborców wciąż w Polsce, która uważa, że ten wyrok TK był słuszny. Niektórzy uważają, że nie był słuszny, ale wcale nie są zwolennikami daleko idącej liberalizacji. Raczej ich emocje są skierowane ku przywróceniu tego kompromisu aborcyjnego. Więc tak naprawdę mamy tutaj bardzo podzielone zdania i to jest powód, dla którego trudno poszczególnym partiom coś zyskać na aborcji poza Lewicą, albo tak powiedział Szymon, poszczególne partie widzą pewne ryzyka, dlatego że wszystkie w swojej grupie elektoratów mają różne grupy, mają domieszkę tych, których chcą, nie wiem, zliberalizować i chcą, żeby było status quo, albo chcą status quo, albo i są jeszcze, nie wiem, utwardzić, czyli strony kompromisu, więc myślę, że to jest ta główna przyczyna, dla którego to jest taki gorący kartofel i ten temat jakoś będzie odkładany, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj ten błąd, który popełnia wielu, że przecież jest oczywiste, że kobiety wyszły na ulicę, no część kobiet wyszła, a część kobiet siedziała w domu, więc myślę, że to nie jest jakby dokładna interpretacja tych zdarzeń, które miały miejsce i politycy zdają sobie z tego sprawę. Myślę, że Donald Tusk zdaje sobie z tego sprawę, że taka po prostu jednoznaczna liberalizacja do 12 tygodnia spowodowałaby, że po prostu ten elektorat byłby bardzo, bardzo szczęśliwy, a tak powiedziałem, też no tutaj ten kontekst rywalizacji z Szymonem Hołownią o przyjęcie tego elektoratu jest moim zdaniem istotny, bo on po prostu powoduje, że można tego Szymona tutaj podgryzać. Natomiast ja się też zgadzam z Szymonem, że nie można tej sprawy wiecznie odkładać i ta sprawa pewnie już pojawi się tutaj w Sejmie niedługo i będzie na pewno tutaj budziła gorące emocje. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że my cały czas rozmawiamy o potencjalnym wypracowaniu ustawy, która po pierwsze prawdopodobnie będzie zawetowana przez prezydenta Dudę, więc wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że uczestniczą w jakimś wielkim teatrze, który ma polegać na tym, aby pokazać własną tożsamość. To nie jest, to nie, ta debata, która się odbędzie za kilka tygodni w Sejmie, ona nie będzie nakierowana na to, żeby przyjąć rozwiązania, które realnie wejdą w życie. Więc myślę, że to jest pierwszy kontekst, który powinniśmy pamiętać. A wreszcie drugi kontekst, który jest absolutnie fundamentalny, polega na tym, że nawet jeżeli prezydent tego nie zawetuje, to zadaje pytanie, no i co z tego, że ta ustawa wejdzie w życie w sytuacji, w której mamy wyrok Trybunału, który mówi o tym, że przecież jedna z przesłanek została obalona jako niekonstytucyjna, więc nie można ustawą zmieniać. Znaczy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji prawnej, że chcielibyśmy prawa przestrzegać, że musielibyśmy zmienić konstytucję, albo musielibyśmy w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby ta zmiana zaszła, nie wiem, chociażby w postaci referendum, jak chce Szymon Hołownia, ale to też musielibyśmy zmienić przepisy dotyczące, też w pewnym sensie konstytucyjne, dotyczące TK, że te wyroki nie są ostateczne, tylko mogą być obalone właśnie w wyniku referendum. Więc myślę, że to jest też taki orzech do zgryzienia. Niezależnie od tego, jak chcemy tę kwestię uregulować, to jest pytanie, jak traktujemy ten wyrok TK. Bo to, że się z nim merytorycznie można nie zgadzać, to jest jakby jedno, ale to, że uznajemy go za mimo wszystko legalny czy nielegalny, to jest drugie. Myślę, że to też jest tutaj ważny kontekst, który dodaje kolejny poziom komplikacji.
Ja tu się tak wtrącę, że po prostu podejrzewam, że połowa środowisk politycznych w Polsce po prostu stwierdzi, że nie uznaje tego wyroku, prawda? Ale tak jak zauważyłeś, to jest formalnie niezałatwione i to dokłada się do kompletnego chaosu prawnego i wbrew temu, co bardzo dużej, mam wrażenie, części odbiorców mediów się wydaje, jednak dobrze jest załatwiać wszystko w ramach panujących norm i przepisów, a jeśli nie, no to między innymi za to goniło się PiS, prawda, że tutaj próbujemy robić coś na boku, więc w tym momencie też tak naprawdę nawet jeżeli z jakiegoś powodu ktoś uważa, że ten wyrok nie należy go uważać za prawomocnego, to należałoby sformalizować ten stan w jakiś sposób, a nie uznawać, że bo my tak myślimy. Natomiast kolejna sprawa, tak dodać chciałbym do tego jeszcze jedną sprawę, bo słusznie zwróciłeś uwagę, że w tym momencie to nie ma żadnej mocy sprawczej, bo jest prezydent choćby z tego powodu, ale warto dodać tutaj do kontekstu aborcji punkt taki, że PSL czy Polska 2050, które starają się przynajmniej przedstawiać jako zachowujące taki bardziej konserwatywne podejście do tego tematu, w momencie i prezentują się jako partie zatroskane tym przez pryzmat takiej właśnie konserwatywnej wrażliwości. W sytuacji, gdy mamy okienko czasowe, kiedy jeszcze nic się nie da zmienić, jeżeli naprawdę byłyby zaangażowane w zadbanie o ten temat z tej perspektywy, no to przecież mają w tym momencie czas na wdrażanie inicjatyw opiekuńczych, ochronnych dla czy to dzieci z wadami, czy samotnych matek, czy w jakikolwiek sposób pomocy ludziom, którzy mierzą się z tematem potencjalnie problematycznej ciąży, czy rozważają aborcję. To jest dokładnie ten sam temat, ten sam problem, który przedstawiał PiS w poprzedniej kadencji. To znaczy chciało się to zrobić autorytatywnie, nie odpowiadając w ogóle na obawy i problemy społeczeństwa, które są jak najbardziej realne w tym aspekcie. Więc jeżeli w tym obecnym rządzie jest to skrzydło konserwatywne, które faktycznie się o to martwi, to mogłoby, zanim będzie w ogóle pole do zrobienia czegokolwiek w tym temacie, zadbać o tą stronę, o odpowiedzenie na te realne problemy w tej kwestii, a ja nie widzę, żeby to było robione. Więc myślę, że jest to punkt, który warto po prostu poruszać w tej debacie.
Tak, na łamach Klubu Jagiellońskiego kilkukrotnie już jakoś do tego tematu wracaliśmy, to zawsze jest chociażby kwestia objęcia większą pomocą opiekunów osób z niepełnosprawnością, to się aktualnie też jest duży temat wokół, trwają naciski na parlamentarzystów, aby tę sprawę uregulować, czy podnieść ten wysokość tych zasiłków. Natomiast poruszyłeś temat trzeciej drogi i PSL-u i tutaj pojawia się kwestia tego, na ile to ugrupowanie ściskane z jednej strony, w takim imadle z jednej strony przez konserwatystów z PiS-u, przynajmniej deklaratywnie, z drugiej strony przez progresywistów, że trzecia droga próbuje się jakoś odnaleźć w postulując to referendum. I teraz zastanawiam się, czy to jest tak, że Być może politycy centrowi z jednej strony uciekają od jakiejś odpowiedzialności z zajęcia stanowisk pod tytułem no nie chcemy tutaj tego okna przesuwać w jedną albo w drugą stronę. Czy to jest właśnie przejaw odpowiedzialności na zasadzie takim, że no w momencie, w którym to było w poprzedniej kadencji jeszcze, no to był podział trochę ludzi dobrych z ludźmi złymi, tak? Jakby była prosta deklaracja, no albo uważałeś, że jesteś dobrym człowiekiem, bo jesteś przeciwko zmianom, przeciwko liberalizacji, albo jesteś dobrym człowiekiem, bo jesteś za liberalizacją, no ale w momencie, w którym jesteśmy w sytuacji, że tych projektów jest kilka, bo różne partie składają swoje i okazuje się, że po tej drugiej stronie to już jest kwestia, a z jakie jest przesłanki, a do którego miesiąca, do którego tygodnia i wchodzimy w taki, no trzeba się bardziej tej sprawie przyjrzeć, które rozwiązanie jest naszym rozwiązaniem, no to być może jest tak, że w tej chwili no nie da się jasno powiedzieć, czego chcą Polacy, bo jeszcze tak naprawdę te warianty przed nimi nie stanęły, więc ta kwestia otworzenia takiej debaty właśnie przy okazji potencjalnego referendum dopiero by odsłoniła to, jakie naprawdę Polacy mają przekonanie, bo wcześniej, w momencie, w którym to było tak mocno dwublokowe, no to nie mogło wyjść na światło dzienne. Nie wiem, który z panów chce odpowiedzieć pierwszy.
A to podejmę rękawice. Kilka kontekstów, jeśli chodzi o trzecią drogę, wydaje mi się taki nieoczywistych. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że trzecia droga składa się z dwóch bytów, których stosunek do aborcji jest inny, bo inną mają też strukturę elektoratów. Trzecia droga generalnie jest koncepcją, która dość dobrze zagrała, ale zagrała na takiej melodii, że my staramy się być tymi, którzy nie są takimi najbardziej gorliwymi zwolennikami tej wojny polsko-polskiej, więc to hasło Trzecia Droga miało tą narrację uwiarygodnić i ta narracja pasowała zarówno do PSL-u, jak i do Polski 2050 Szymona Hołowni. No i dlatego te dwie partie się dobrze dogadały, widać też jakąś taką osobistą sympatię czy zaufanie liderów. Ten projekt jest kontynuowany też po wyborach, chociaż z różnymi klubami parlamentarnymi. Natomiast w przypadku aborcji, ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na element taki, że wyborcy PSL-u jednak są bardziej konserwatywni od wyborców trzeciej drogi i myślę, że ta propozycja referendum to jest propozycja, która nie tylko odpowiada na pewne zróżnicowanie samej partii Szymona Hołowni, ale też przede wszystkim na zróżnicowanie tych dwóch bytów, które akurat w przypadku aborcji się różnią. Nie jakoś bardzo fundamentalnie, ale jednak te różnice są. Więc myślę, że to referendum jest takim sposobem ucieczki przed odpowiedzią, który wariant dla nas byłby najbardziej optymalny, bo gdyby na to pytanie miał odpowiedzieć Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, to pewnie no, byłby to duży problem. Jestem przekonany, że nawet jakby tylko referendum doszło, to trzecia droga i poszczególne człony nie namawiałyby do poszczególnych rozwiązań, tylko powiedziałyby pewnie, że każdy w swoim sumieniu niech to rozstrzygnie, zarówno jeśli chodzi o wyborców, jak i na przykład parlamentarzystów, tam na pewno nie będzie dyscypliny głosowania. I myślę, że tutaj drugi kontekst jest jeszcze ważny, sam Szymon Hołownia, bo ja myślę, że on osobiście jest osobą, wszyscy znamy jego przeszłość, wiemy gdzie pisał, co robił i myślę, że on osobiście jest przeciwnikiem aborcji, natomiast niekoniecznie oczywiście to musi się przekładać na poglądy, jak uregulować tę kwestię prawną, bo poglądy etyczne, a jakby przeniesienie tych poglądów etycznych na prawo to jest jakby droga nie taka wcale krótka i oczywista. Niemniej pamiętajmy o tym, że Szymon Hołownia, kiedy zaczynał swoją karierę polityczną, no to starał się mimo wszystko te swoje poglądy jakoś, no chyba ukryć, tak można to ująć, dlatego że w momencie, w którym on powstawał, to zdawał sobie z tego sprawę, że takim elektoratem, najniżej wiszącym owocem jest elektorat Platformy, który wówczas od PO odpływał, ponieważ występował tam kryzys przywództwa, więc powstała taka sytuacja, w którym to duża część składowa elektoratu Szymona Hołowni była dużo bardziej liberalna niż on i Szymon Hołownia musiał podjąć pewną grę, która była pewnym kompromisem między jego poglądami, a poglądami elektoratu. I do tego dodamy jeszcze to, że tam doszedł taki elektorat klasycznie, jak to Jarosław Flis nazywa, tupowski, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu. Ludzie, którzy po prostu co każde wybory szukają jakiegoś nowego podmiotu i którzy są taką polityczną magmą, która ma bardzo niezdefiniowane poglądy, ale która powoduje, że no, trudno zarządza się taką grupą. Ta grupa została dodana do tego elektoratu Platformy, co dodatkowo jakby komplikuje w ogóle zarządzanie jakby tym całym elektoratem. I wreszcie tutaj dochodzi jeszcze jeden kontekst, jeśli chodzi o elektorat Szymona Hołowni, czy bardziej już na trzeciej drogi, czyli to, że zaistniała szansa pozyskania pewnego elektoratu takiego miękkiego Prawa i Sprawiedliwości, który to elektorat, ten najbardziej miękki, odpłynął od PiS-u przed wyborami i dzisiaj też widać, że nic nie wskazuje na to, żeby PiS miał go odzyskać, więc istnieje taka pokusa, tutaj akurat szczególnie pewnie dla PSL-u niż Szymona Hołowni, chociaż powinniśmy to w pewnym sensie traktować jako być może wspólny łup, żeby pozyskać troszkę tych wyborców konserwatywnych. Więc mamy tutaj tak dużą liczbę kontekstów, która powoduje, że trudno wypracować jakieś jedno stanowisko, które byłoby satysfakcjonujące, no bo z jednej strony jest duża część wyborców Hołowni, która tworzy presję na liberalizację, z drugiej strony trzecia droga chciały pozyskać część konserwatystów, więc też nie może za bardzo iść w tą stronę liberalizacji, no więc co się z tego wszystkiego urodziło? No urodziło się po prostu przezroczyste referendum, które, jak wcześniej powiedziałem, ono na dzień dzisiejszy nie ma sensu o tyle, że w momencie, w którym mamy wyrok TK, to po prostu referendum nie może tutaj zmienić sytuacji, no chyba żebyśmy w sposób jakiś prawnie ten wyrok TK uznali za niebyły, ale to wcale nie jest takie oczywiste.
Ja dodam tylko do tego dwa słowa na temat tego, że jak słusznie zauważyłeś, czy referendum, czy w ogóle podjęcie tego tematu w przestrzeni publicznej zmusiłoby podjęcie jakiejś debaty na temat szczegółów tego rozwiązania i bardzo możliwe, że wcześniej czy później taka debata publiczna na temat szczegółów takich rozwiązań nastąpi, niezależnie od tego, czy to referendum się odbędzie, czy nie. I to będzie zjawisko, mam wrażenie, niezwykle fascynujące do oglądania, śledzenia i do udzielania się, ponieważ poprzednia zmiana odbyła się bez jakiejkolwiek debaty publicznej, po prostu została autorytatywnie, że tak powiem, wprowadzona ogólnie. Mam na myśli ten wyrok Trybunału. Natomiast w tym momencie jednak byłby to bardzo, podejrzewam, że byłby to bardzo żywy spór medialny i ogólnospołeczny i zwróćmy też uwagę, że odbywałby się on, będzie się on odbywał w realiach zmieniającej się dynamiki mediów w Polsce, przesuwania się sił tego w tym, które media przemawiają do których grup ludzi, które media tracą, które media zyskują i tak dalej. I jest to, i po prostu zaznaczam, że będzie to moim zdaniem nie tylko fascynujące do oglądania, ale może też to się okazać formujące w ogóle dla nowego kształtu mediów w Polsce, bo my cały czas jesteśmy w okresie transformatywnym mediów i mówię to nawet z poziomu takiego bardzo wysoko, z takiego bardzo wysokopoziomowego pułapu, ponieważ w Polsce cały czas przeżywamy dość powolny, jak na taki kraj jak nasz, przepływ widowni z mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych. I myślę, że w takich właśnie realiach ta debata może się okazać bardzo formująca po prostu w świetle tego procesu.
To ciekawe, ale chciałem jeszcze w kontekście być może tych przepływów zapytać was o to polityczne centrum, bo mam wrażenie, że z tej naszej rozmowy też wynika dużo niepewności czy takich pytań właściwie co sądzą Polacy, gdzie jest jakby to centrum ich światopoglądu, że wiele rzeczy nie wiemy tak naprawdę, że wiele rzeczy jeszcze jest do uformowania, do przeniesienia, pytań do zadania. I tak sobie pomyślałem w kontekście tego referendum, potencjalnych zmian konstytucji, że jeżeli zobaczymy na pierwsze też decyzje nowego rządu, kiedy mieliśmy chociażby kwestię programu in vitro, tak, ustawę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, mamy pigułkę dzień po, mamy wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaczęli przyznawać, że w sumie to oni są bardziej progresywni niż wcześniej deklarowali, że tak naprawdę być może potencjalna zmiana, może nie w zakresie dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia, ale zasadniczo w innych kwestiach, że ta część i polityków, i ile elektoratu w rzeczywistości jest bardziej centrowa czy liberalna niż nam się wydaje z tego podziału parlamentarnego, ale być może też jest odwrotnie, więc chciałem zapytać was w kontekście tych rzeczy, z którymi już mamy do czynienia, bo też chyba nieprzypadkowo Platforma Obywatelska czy koalicja wybrała na te pierwsze do realizacji postulaty te kwestie światopoglądowe, uznając, że to są takie rzeczy, co do których większość Polaków się zgadza, czyli właśnie pigułka, dzień po, czy kwestia in vitro, więc chciałem zapytać, jak wy rozpoznajecie w ogóle to, gdzie jest to polityczne czy światopoglądowe centrum dzisiaj?
Ja tak na szybko to złapię. Mam wrażenie, że w tych najważniejszych, najbardziej rozgrzewających debatę kwestiach, to gdzie stoją Polacy na ten temat, mierzenie tego w tym momencie jest trochę bezcelowe, ponieważ jeśli na przykład mielibyśmy ustalać, gdzie stoją Polacy w temacie aborcji w kontekście ewentualnego przyszłego referendum, to gdzie stoją Polacy w tym momencie ma trochę mniejsze znaczenie niż gdzie będą stali po szeroko zakrojonej kampanii medialnej, która poprzedzi to referendum. Więc wydaje mi się, że tutaj jest wbrew pozorom całkiem spora płynność, ponieważ całkiem bardzo dużo ludzi tak naprawdę nie ma głęboko przemyślanych tych spraw, tylko przypisuje się do nich bardziej na zasadzie zasygnalizowania tożsamości politycznej, zasygnalizowania jakiegoś sprzeciwu wobec czegoś tam albo właśnie jakiejś prawości i tak dalej, a to wszystko jest bardzo podatne na medialny spin, który poprzedzi jakiekolwiek decyzje w tym temacie, więc moim zdaniem po prostu bardzo trudno to oceniać.
Paweł?
Tutaj chyba jednak polemika z Szymonem, bo wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o samą kwestię aborcji, to tak wydaje mi się, że to jest tak bardzo emocjonalny spór i tak bardzo ludzie, którzy w tym sporze uczestniczą, mają już własne zdanie, że trudno mi sobie wyobrazić debatę na ten temat, która by w sposób jakiś istotny zmieniała poglądy. Czy wydaje mi się, że wśród licznych tematów, które się pojawiają w debacie publicznej, ja bym wskazał na aborcję jako na ten temat, gdzie akurat debata najmniej zmieni. Wydaje mi się, że po prostu to jest tak bardzo tożsamościowy i emocjonalny spór, że tutaj strony już dawno się okopały na swoich pozycjach i ten płynny elektorat, który tutaj mógłby krążyć, jest moim zdaniem bardzo niewielki. Natomiast na to pytanie, Bartek, twoje, gdzie jest dzisiaj centrum? Wydaje mi się, że jednak w przypadku aborcji to tą największą grupę jednak w Polsce wciąż stanowią osoby, które chciałyby tego powrotu do kompromisu. Czyli one, to dzisiaj większość, myślę, że nie popiera już obecnych rozwiązań regulacyjnych, które wprowadził TK. Pewnie w referendum, gdyby zapytać stricte o to, czy zachować ten wyrok, czy go zmienić, to myślę, że byłaby większość, żeby go zmienić. Natomiast nie byłoby większości do takiej liberalizacji, którą chce Lewica, ale którą także zapowiadał Donald Tusk, bo podkreślmy, w programie Platformy też ta aborcja jest i ona co prawda nie jest aż tak bardzo grzana, ale ona się pojawiła. Pewnie też ważnym kontekstem oczywiście wpisania tamtej aborcji był wyrok TK, który spowodował, że ta sprawa była wówczas głośna. Platforma nie chciała, żeby Lewica dostała tlenu, więc też to wpisała, żeby pokazać, że też jest razem z kobietami. No ale teraz jak już rządzi, to nie ma wcale aż takiej gorliwości do wprowadzenia tego, bo zdaje sobie z tego sprawę, że też już nie ma też takich emocji, które były w 2020 roku. A poza tym pamiętajmy, te duże protesty, które wówczas miały miejsce, one nie były tylko spowodowane tym wyrokiem TK. Pamiętajmy, że wtedy duża część tych protestów była po prostu protestami antypisowskimi, można powiedzieć, które podsumowały wiele jakichś działań, które nie podobały się wyborcom. No i w końcu była też także pandemia, więc to też był sposób na protest po prostu wobec pandemii, jak to socjolodzy określają. Więc myślę, że po prostu ten czas też dla PiS-u był zły, ale powstało takie wrażenie, że faktycznie cała Polska już chce liberalizacji do 12 tygodnia i najlepiej, żeby od jutra i najlepiej, żeby jeszcze jak zabraknie miejsc w Polsce, to żeby rząd dofinansował transfery do Holandii czy do Słowacji, a najlepiej to żeby jeszcze granty rozpisywał. No nie, to tak bardzo aż Polacy swoich poglądów nie zmienili i myślę, że dzisiaj w referendum ten kompromis aborcyjny byłby czymś, co chyba zyskałoby największe poparcie, aczkolwiek bardzo ważne w przypadku aborcji jest to, jak my zadamy pytanie, bo jeżeli zadamy pytanie, które będzie sygnalizowało w odpowiedni sposób, właśnie ten wording tu jest ważny, czy nazwiemy aborcję po prostu w sposób neutralny, czy nazwiemy zabijaniem życia, czy nazwiemy to w jakikolwiek inny sposób, to widać, że badania się różnią. Dokładnie tak. Jeżeli, czy określimy to jakimś takim suchym, medycznym językiem. To,
czy zgadzają się Państwo na usunięcie kilku komórek, prawda?
Tak, tak. Więc myślę, że sposób zadania pytania jest tutaj bardzo ważny, aczkolwiek nie tylko to byłoby, myślę, w ogóle problematyczne, jeśli chodzi o referendum, ale też problematyczne byłoby to, że nie pytamy o kwestię zero-jedynkową, prawda? Tak pytaliśmy w referendum w 2003 roku, czy Polska powinna wejść do Unii, no to tam było bardzo proste, tak lub nie. W przypadku aborcji problem polega na tym, że mamy ileś różnych przesłanek i Polacy mają bardzo różny stosunek do tych przesłanek, prawda? Mamy pewien konsensus w Polsce co do tego, że na przykład aborcję można legalnie przeprowadzić wtedy, kiedy jest zagrożone na przykład życie matki, czy bardzo wysoki konsensus dotyczący tego, że jeżeli jest to efekt czynu zabronionego, jak to się określa, czyli albo kazirodztwo, albo gwałt. Tutaj też ta, można powiedzieć, jest ponad 90% poparcie. Natomiast już w przypadku innych przesłanek to zaczyna być dużo bardziej problematyczne, a najbardziej problematyczna jest oczywiście ta przesłanka bez powodu kobieta może, kiedy chce tą ciążę przerwać. Więc myślę, że tak, tu bym postawił kropkę, bo widzę, że Szymon chciałby już odpowiedzieć, a moje kolejne przemyślenia w dalszej części.
Nie, nie, ja się tutaj z dużą częścią zgadzam, natomiast takie doprecyzowanie, bo powiedziałeś na początku, że uważasz, że debata niewiele zmieni w tej kwestii. Ja myślę, że to jest prawda, że samo debatowanie tutaj nie bardzo ma dużą moc sprawczą, natomiast spin medialny, to jak zostanie to przedstawione, to już jest trochę inna sprawa, bo zwróćmy uwagę, że nawet zmiana, która nastąpiła dotychczas, tak naprawdę dotyczy kilkuset przypadków w Polsce, wydaje mi się, w skali roku. Więc to jest zmiana praktycznie nieistotna z perspektywy doświadczenia niemalże wszystkich, a zobaczmy, jak ogromną reakcję wywołała, ponieważ została nakreślona i to w sposób uprawniony, że tak powiem, została nakreślona jako wielki akt symboliczny i rozgrzało tą debatę i w ogóle zainteresowało, wywołało poruszenie tym tematem u ludzi, którzy wcześniej byli względnie obojętni, mimo iż bezpośredni wpływ na materię społeczną, na faktyczne przypadki, no, w skali całego kraju był marginalny tak naprawdę, więc to, jak zostanie to przedstawione, to myślę, że jak najbardziej ma potencjał do zmiany, choćby do zaangażowania niezaangażowanych lub na odwrót. Natomiast kolejna kwestia, słuszna bardzo uwaga na temat tego, jak zostanie zadane pytanie w referendum i jak zostanie to przeprowadzone. Jeżeli ja miałbym się teraz zakładać, to powiedziałbym, że obecna władza zrobi referendum starą pisowską szkołą, to znaczy będzie pytanie, czy jesteś za zniesieniem wyroku Trybunału. I tyle, bo z tym większość, tak jak powiedziałeś, się zgodzi, no i potem to otworzy drogę, no Polacy chcieli, więc teraz będziemy liberalizować dowoli, no bo przecież chcieli zniesienia wyroku Trybunału, prawda? A to, że nie do końca o to się pytano, to już inna sprawa, ale to jest najbezpieczniejszy dla obecnej władzy sposób załatwienia tej sprawy. Zresztą zawsze tak się robi referenda, znaczy może nie powinno się, ale tak się właśnie robi, że zadaje się pytanie w sposób, z którego można dla siebie wyciągnąć jak najwięcej i przewidywałbym, że jeśli dojdzie do referendum, to będzie ono zrobione właśnie w taki sposób.
Tylko ja tutaj, Szymon, się wtrącę, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jeżeli tak by brzmiało to referendum, to pojawia się bardzo istotna wątpliwość prawna, bo przecież nie ma w polskim prawie instytucji znoszenia w referendum wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Czy społeczeństwo ma dzisiaj... to wie?
Może nie wie, ale zgłaszam tylko problem, bo ponieważ dzisiaj istnieje narracja, która mówi o tym, że wyrok TK był nieważny, dlatego że sędziowie, którzy go wydawali, zostali powołani w sposób niezgodny z prawem. Więc myślę, że i tej przesłanki się dzisiaj ta koalicja trzyma, chociaż też nie jest tak, że ta przesłanka spowodowała jakieś istotne zmiany w Trybunale. No to zwróćmy uwagę jednak, że ten pakiet ministra Bodnara, który został przedstawiony, owszem, uchwała Sejmu delegitymizowała TK, ale no nie mieliśmy jednak zmiany tych sędziów, prawda, w sposób siłowy i tak dalej. Więc to znaczy, że jednak nie jest ta kwestia w sposób taki jasno, moim zdaniem, rozstrzygnięty. No i moim zdaniem właśnie, jeżeli byśmy w referendum pytali, czy znieść wyrok TK, no to trochę koalicja podważałaby swoją narrację, która mówi o tym, że ci sędziowie są nielegalni, no bo jeżeli są nielegalni, to po co pytać w referendum jeszcze raz o to obywateli? Ponownie, nie?
Jasne, ale można równie dobrze można zadać to pytanie, czy jesteś za utrzymaniem prawa aborcyjnego uformowanym przez wyrok Trybunału, prawda? Nie trzeba pytać o zniesienie wyroku. Tak, no w sensie można to inaczej inaczej wyrazić, żeby nie pytać o sam wyrok Trybunału, tylko czy jesteś za utrzymaniem stanu prawnego na temat aborcji uformowanego przez ten wyrok Trybunału. Panowie, i wystarczy.
Zeszliśmy w takim razie ze sporu o to, jak się będą partie w ramach koalicji kłócić o wersję ustaw, projekty ustaw, a zeszliśmy na kłótnie o pytania w referendum.
Jakże to jest ciekawe przecież.
Więc otwierają nam się nowe pola sporu, a ja chciałem trochę z tego uciec i zapytać was jeszcze o to, czy, bo Szymon, ty powiedziałeś, zanotowałem sobie, o sygnalizowaniu tożsamości politycznej, że często ludzie deklarują pewne poglądy po to, żeby zadeklarować przynależność do elektoratu danej partii, czyli przyjmują te poglądy, które dana partia deklaruje. Więc chciałem was zapytać o to, co jest pierwotne, a co jest wtórne, to znaczy na ile partie polityczne są w stanie właśnie generować pewne, czy przynosić swoją jakąś tożsamość, o ile dzisiaj partie w ogóle mają jakąś tożsamość, ale na ile są w stanie przynosić ją na społeczeństwo i właśnie dyktować trochę te przepływy poglądów wśród elektoratów, a na ile jednak po prostu są takimi surfującymi po falach społecznej zmiany, które są niezależne zupełnie, szczególnie w dobie dzisiaj mediów cyfrowych, globalizacji i tak dalej, na ile są po prostu wykonawcze i w tym sensie trochę nie możemy mieć do nich pretensji, że są zakładnikami tego, że pewne procesy dzieją się poza ich możliwościami. Paweł.
Ja się podejmę, ale najpierw, Bartek, zanim odpowiem na swoje pytanie, to przypomniał mi się jeden wątek, który nie skończyłem w poprzedniej części, mianowicie, ale dopisuję, że krótko. Pytałeś o tą pigułkę ZMPO i pytałeś o dofinansowanie in vitro i to pytanie, jak rozumiem, dotyczyło tego, czy te pierwsze zmiany, które były wprowadzone, czy one sygnalizują jakieś w ogóle głębsze procesy, czy też nie. I moim zdaniem...
Pytałem też o to, że znaczy, jeszcze stwierdzałem, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy teoretycznie wcześniej byli przeciwni, deklarowali po wyborach, że, tak, jednak byliby za, tak? Więc to też trochę coś mówi nam jednak.
Tak, ale na razie zostawiam prawą stronę. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że być może jest tak, że to zapowiada jakieś dalej idące zmiany, trochę jak w filmie, który, prawda, zaczyna się od jakiegoś wydarzenia, które budzi emocje, ale wszyscy czują, że to nie jest jeszcze danie główne i po prostu tutaj ta akcja się będzie rozkręcać, aż dojdzie do jakiejś kulminacji. Ale może być inaczej, może być trochę jak w trailerach niektórych filmów, gdzie tak naprawdę wszystkie najlepsze smaczki są już pokazane w tych 2 minutach i ktoś, kto idzie do kina, później odczuwa zawód, bo w ciągu 2 godzin tak naprawdę niewiele więcej emocji przeżył. I myślę, że być może będzie bardzo podobnie w tym rządzie, jeśli chodzi o te kwestie ideologiczne. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że być może jest tak, że zostały wprowadzone te zmiany, które cieszą się jakimś, powiedzmy, nie chcę powiedzieć konsensusem, ale które są najmniej kontrowersyjne z tej agendy progresywnej, no właśnie po to, żeby mieć jakieś argumenty na rzecz tego, żeby później w tych bardziej fundamentalnych problemach typu aborcja, no móc się jakby od nich trochę zdystansować, jednocześnie mówiąc, że jednak coś tym Polakom progresywnym daliśmy, prawda? Czyli to jest taka polityka tworzenia pewnych rdzaców rozwiązań i myślę, że Donald Tusk w te klocki umie świetnie grać, bo przecież w czasie swojego pierwszego okresu premierostwa bardzo często dostarczał takie, można powiedzieć, półprodukty, które nie do końca satysfakcjonowały elektorat, ale które jednak nie pozwalały mówić, że Donald Tusk nic w tej sprawie nie zrobił. I myślę, że nieprzypadkowo właśnie Platforma zaczęła od tych kwestii ideologicznych na początku, no bo ta część elektoratu, która jest bardzo nastawiona na te progresywne zmiany, coś otrzymała, a to, że później zaczął się bardziej schody niż ta akcja zacznie się bardziej płynnie rozgrywać, to jest zupełnie inna historia. I wracając teraz, Bartek, do twojego pytania, ja myślę, że to jest tak, że w tematach ideologicznych w Polsce to jednak partie odpowiadają na to, co dzieje się w społeczeństwie, czyli są, można powiedzieć, pewnym pasem transmisyjnym pewnych oczekiwań, postaw i tutaj to raczej Jarosław Kaczyński słucha tego, co lud pisowski ma mu do powiedzenia, niż na odwrót. To znaczy w sprawach taktycznych, w sprawach poszczególnej narracji, jakichś takich drobnych sprawach codziennych, którymi żyje debata publiczna, owszem, ludzie zamieniają się w partyjnych tutaj hunwenbinów i słuchają przekazu partii i tutaj mają zaufanie do swoich liderów, którzy uzasadniają im dzień po dniu, dlaczego pewne rzeczy powinny być interpretowane tak, a nie inaczej, ale właśnie mają to zaufanie dlatego, że są po tej stronie sporu cywilizacyjnego, który obsługuje ich tutaj te najgłębsze ideowe oczekiwania. Czyli mówiąc krótko, Jarosław Kaczyński ma wpływ na swój elektorat, czy analogicznie Donald Tusk, dlatego że ci ludzie głosują na Tuska czy na Kaczyńskiego, ponieważ popierają pewną daleko idącą wizję, czy pewien zestaw wartości, które idzie za tymi partiami i właśnie dlatego, że Kaczyński czy Tusk słucha ich zdania w tych sprawach, to później ci ludzie odpłacają się pewną lojalnością w takich pomniejszych narracjach. A wtedy, kiedy ci politycy nie słuchają w tych fundamentalnych sprawach, to ten elektorat odpływa. I to widzieliśmy dokładnie z tym elektoratem PiS-u, który odpłynął po 2020 roku, którego PiS już nigdy później nie odzyskał i dla którego między innymi oddał władzę w ubiegłym roku, 15 października.
Ja bym powiedział w taki sposób, że obie te rzeczy się wydarzają, to znaczy zarówno partie polityczne pływają, że tak powiem, pływają nad morzem poglądów i oczekiwań społeczeństwa i próbują się w to wpasować, ale jednocześnie, nawet nie w sposób świadomy, to polityka formowana i publiczna percepcja polityki kreowana przez partie polityczne no jest, daje sygnał zwrotny do postaw społeczeństwa. I nie da się tego jednego od drugiego całkowicie oddzielić, nawet jeżeli to nie jest intencjonalne, tak? Ponieważ ta pierwsza część, że polityk może świadomie patrzeć i odławiać, to ja będę prezentował to, żeby się wpasować w takie, a nie inne oczekiwania, to nieważne by co zrobił, nawet choćby nie chciał mówić ludziom, co mają robić, powiedzenie ludziom nie chcę wam mówić, co macie robić, też jest powiedzenie ludziom czegoś na ich temat, bo tutaj sugeruję wam, że macie własną sprawczość i tak dalej, choćby w ten sposób. I najlepszy przykład tego zwrotnego wpływu no jest właśnie choćby ten rok 2020, gdzie PiS nieświadomie, niecelowo, no właśnie wpłynął na postawy całkiem sporej części Polaków na temat aborcji, przez pryzmat tego, że chcieli oni się zdystansować od tego PiSu i gdyby nie było tej zmiany, to podejrzewam, że ten temat byłby znacznie mniej grzany w obecnej polityce, więc działa to w obie strony. Zarówno partie polityczne są pochodną, program partii politycznych i ich działanie jest pochodną oczekiwań społeczeństwa, jak i jego realizacja wpływa na poczucie, potrzeby i klimat społeczny w danych kwestiach.
Panowie, zbliżamy się do godziny naszej rozmowy, a ja chciałem jeszcze poruszyć z wami jedną kwestię, to znaczy Polska, a reszta świata. To znaczy jednak mamy do czynienia z potencjalnie takim prawicowym zwrotem na zachodzie Europy. Być może wygra Donald Trump. Wiele prawicowych partii jednak rośnie w siłę w krajach Europy Zachodniej. No i można powiedzieć, że tak, albo tutaj Polska w pewien mimo wszystko trend europejski się wpisze, to znaczy, że mimo wszystko jakaś taka prawicowa kontrkultura tutaj też zacznie bardziej rosnąć w siłę, albo wręcz odwrotnie, to znaczy Polska znów trochę na zasadzie takiego no jako trochę taki postkolonialny kraj, gdzie jednak wszystko dochodzi z pewnym opóźnieniem albo z pewną nieufnością podchodzi się do tego, co się na zachodzie dzieje. Na zasadzie zobaczmy, jak to tam pracuje i wtedy zobaczymy, czy to też u nas mogłoby funkcjonować dobrze. Wręcz postawi na wzmocnienie takich liberalnych wartości i uzna się za rezerwuar tego właśnie liberalnego myślenia w Europie. No bo ostatnio nam się trochę to podoba, że te elity Europy Zachodniej nagle zaczynają patrzeć na nas trochę inaczej, mówią, a nie, to wy jednak tutaj też jesteście tym liberalnym krajem, zapraszamy do Paryża i do Berlina, więc chciałem was zapytać, czy właśnie będziemy mieć do czynienia z takim mimo wszystkim wpisaniem się w pewien europejski trend, chyba że nie zgadzacie się, że on w ogóle istnieje, czy wręcz odwrotnie będziemy takim kontrapunktem do tego, co się na Zachodzie aktualnie dzieje, czy może się dziać już niedługo.
Mi się wydaje, że dla tej strony liberalnej to jest bardzo ważne, żeby wpisywać się w główny nurt, ponieważ to jest fundamentalny element tożsamości polskiego liberalizmu. Znaczy, polski liberalizm wciąż jest liberalizmem kserokopiarki, który po prostu definiuje siebie jako po prostu lokalną wersję pewnych procesów, które mają miejsce w naszej cywilizacji zachodniej, i media głównego nurtu, elity głównego nurtu czują się tymi lokalnymi elitami, które mają być tym pasem transmisyjnych pewnych procesów, które dzieją się za granicą i które Polska powinna przyjąć, ponieważ jak nie przyjmie, to będziemy jakimś, prawda, skansenem rozwojowym i będzie to hamować nasz rozwój i dobrobyt i inne kwestie. Więc ja myślę, że to, co się dzieje na Zachodzie, jest bardzo istotne dla tego, co się dzieje w Polsce, właśnie szczególnie z tej strony liberalno-progresywnej. Też widzimy, że bardzo duża część postulatów jest po prostu wprost kopiowana z krajów zachodnich, mimo że nawet nie ma lokalnego kontekstu. No najbardziej, prawda, taki już absurdalny, pamiętam moment, kiedy mieliśmy szczyt protestów BLM, czyli Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, no i ta polska lewica też próbowała pewne emocje tutaj na tym tle rozhuśtać, mimo że w Polsce ten problem polega na tym, że u nas no nie ma zbyt wielu tych czarnoskórych obywateli, więc niektórzy się śmiali, że jak to jest problem, i widać było, że oni strasznie duży problem, bo chcieliby, żeby byli ci czarnoskórzy, którzy mogliby pomóc. Na szczęście tutaj przychodzili jedni z pomocą i wskazywali, że my mamy tak naprawdę takich polskich, tylko że białych, czarnoskórych, którym trzeba pomóc, czyli polską klasę ludową, no ale ich, że tak powiem, no to nie jest ten elektorat, który by tą lewicę jakby szczególnie interesował. Oczywiście to wszystko pół żartem, pół serio, ale myślę, że to, co jest fundamentalne, to to, że dzisiaj na Zachodzie mamy do czynienia z pewną istotną korektą na wielu polach, jeśli chodzi o tą cywilizacyjną wojnę. Na przykład w sprawach migracji, to widać bardzo wyraźnie, że dzisiaj już to tabu upadło. Dzisiaj partie zarówno lewicowe, jak i prawicowe na Zachodzie Europy zgłaszają postulaty no, istotnej zmiany status quo. No i o dziwo, co się dzieje w Polsce, no też polski rząd, kiedy przejął władzę, to przecież nie pojechał na granicę polsko-białoruską rozdawać pączki tym osobom, które tam uciekają, no tylko wprost została zadeklarowana, mimo że nie musiano tego robić, to jednak wprost powiedziano, że te pushbacki będą kontynuowane. One być może będą bardziej uśmiechnięte, być może będą bardziej takie radosne, ale no, pushback jest pushbackiem, więc moim zdaniem w tych obszarach, w których Zachód dokonuje pewnej zmiany, myślę, że można liczyć na to, że rząd też będzie tutaj właśnie patrzył na to, co robi ten główny nurt. Natomiast też nie miejmy złudzeń, że ten główny nurt zmienia się o, nie wiem, 180 stopni, bo na wielu obszarach mamy do czynienia no, jednak z przyspieszeniem, a nie ze zwolnieniem pewnych zmian cywilizacyjnych. I myślę, że wiele tych debat, szczególnie które widzimy w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, one będą gdzieś przenikać do polskiej debaty i oczywiście naturalnie ta część progresywna będzie je, tak powiem, tutaj absorbować. Więc myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia z takim procesem niejednorodnym. To znaczy, to jest tak, że będziemy kopiować pewne rozwiązania z Zachodu, bo taki jest po prostu główna tożsamość tej strony liberalno-lewicowej w Polsce, ale jednocześnie ten Zachód dzisiaj nie jest jednowymiarowo progresywny, tylko mamy do czynienia z taką mieszanką. Z jednej strony przyspieszenia pewnych progresywnych zmian, te debaty na temat trzeciej płci i tak dalej, to wszystko się dzieje i to wszystko ma miejsce i przenosi na poziom regulacji, ale w niektórych obszarach, które są narracyjnie były zdominowane przez stronę konserwatywną, widzimy, że dzisiaj Zachód też się cofa. To dotyczy migracji, to dotyczy w ogóle polityki wielokulturowości, więc myślę, że tutaj w niektórych obszarach będziemy mieli absolutnie status quo wobec tego, co proponował Prawo i Sprawiedliwość.
Szymon, na swoim kanale Wojna Idei to monitoruje na bieżąco, więc zachęcamy do śledzenia. Więc Szymonie, powiedz nam, czy jesteśmy w błędzie, czy dobrze myślimy.
To zależy, co mamy na myśli, mówiąc prawicowy zwrot na Zachodzie, ponieważ o ile w niektórych krajach zachodnich rzeczywiście może następować zwrot w stronę polityki czy polityków, których polscy wyborcy deklarujący się jako prawicowi uznaliby za swoich, no ale jeżeli patrzymy na ludzi takich jak Donald Trump, no to nie jestem pewien, na ile można, w sensie tego człowieka można nazwać prawicowym w kontekście amerykańskim w takim znaczeniu, że jest on antydemokratą, ponownie antydemokratą w kontekście antypartii demokratycznej, nie demokracji samej w sobie. Natomiast ile jego punktów programowych byłoby spójnych z patrzeniem na świat polskiego konserwatywsty czy samozadeklarowanego prawicowca, no pewne by się znalazły, ale też nie przesadzajmy. Jeżeli spojrzymy na przykład na Niemcy, to co mamy na myśli AfD, jeżeli kogoś w Polsce nie przeraża popularność AfD w Niemczech, czyli to, przypomnijmy, że to jest partia nacjonalistyczna zbudowana na resentymencie niemieckim tęskniącym za niemiecką potęgą i sprawczością. Jeżeli kogoś to nie przeraża w Polsce, to ja nie wiem, co dziejące się za naszą zachodnią granicą powinno ludzi w Polsce przerażać. Także to jest bardzo jedno wielkie to zależy, jak to ujmiemy, ponieważ niektóre z tych zmian faktycznie można nazywać w ten sposób, inne moim zdaniem absolutnie tak bym ich nie ujął. Natomiast słusznie zwróciłeś uwagę, pytanie, czy będzie też tak w Polsce. Słusznie zwróciłeś uwagę, że polskie środowiska liberalne, no tak, to tak jest po prostu, są kopiuj wklej środowisk liberalnych z Zachodu i to też otwiera, powiedziałbym jednak, pewną taką bardzo pozytywną okazję, ponieważ wiele naprawdę tragicznych pomysłów, takich jak choćby w czasie kryzysu migracyjnego, już się zdążyło wykrzaczyć i środowiska postępowe czy liberalne na Zachodzie już się od nich odwróciły. I jest szansa na to, że po prostu, ja mam taką cichą nadzieję, że po prostu nasze środowiska liberalne, nawet zachowując tryb kopiuj i wklej, po prostu będą kopiować te rzeczy, które już zostały poprawione, co zresztą widzimy właśnie w przypadku choćby tych pushbacków, bo to wiadomo, to jest zupełnie co innego, jak cię wypychają różową pałką, a czarną, prawda, to jest kompletnie inna sprawa i o tym się już nie kręci, nie trzeba kręcić filmów wzruszających sumieniem świata, bo to jest kompletnie uzasadnione. Natomiast pytanie brzmi, czy pytanie, więc bardzo możliwe, że jeżeli u nas nie dojdzie do tak poważnego wykrzaczenia się tych powodów, tych elementów społeczeństwa, które spowodowały takie zmiany na Zachodzie, to być może u nas nie będzie potrzebne takiego zwrotu, ponieważ wszystkie te zmiany, które tutaj opisujemy, wszystkie te ruchy na Zachodzie, które tutaj zostały określone mianem prawicowe, myślę, że bardziej precyzyjnym słowem byłoby, że są to wszystko ruchy reakcyjne. To znaczy rewolucja przyniosła tak bardzo widoczne szkody w tkance społecznej, że pojawia się poparcie dla ruchów reakcyjnych. I jeżeli Ale u nas ta rewolucja nie przyniosła tych szkód aż takich, więc jeżeli uda się zachować, że tak powiem, uchować nam przed tymi szkodami, to bardzo możliwe, że takiego zwrotu reakcyjnego nie będzie. Natomiast jeżeli nie zostaną wyciągnięte wnioski, tylko jednak dokonamy tych wszystkich błędów, z których Zachód już się zdążył wycofać, no to wtedy bardzo możliwe, że jak najbardziej przyjdzie i czas na reakcję.
Ja tylko krótko, słuchajcie, ponieważ są święta za pasem, więc trochę się powyzłośliwiałem na naszych lokalnych liberałów i progresywistów, ale myślę, że też warto oddać to, że jednak w ważnej sprawie tutaj stanęli na wysokości zadania, jednak nie podzielili pewnych lewicowych emocji na Zachodzie, mianowicie jeśli chodzi o stosunek do Rosji, to jednak polska lewica, a niemiecka lewica to jednak są dwa różne światy, no i tak samo jeśli chodzi o podejście do, nie wiem, energetyki atomowej, więc tutaj też oddajmy lewicy, co polskie i tutaj w tej sprawie się oczywiście zgadzam z Szymonem, tylko na koniec bym chciał zwrócić uwagę, że nawet ten zwrot taki właśnie prawicowy, który ma miejsce na Zachodzie, jest zwrotem o charakterze antyestablishmentowym, który jest mocno nakierowany na pewną kontrę wobec pewnych środowisk politycznych, ale niekoniecznie jeśli chodzi o pewną treść, to tam mamy do czynienia z taką spójną konserwatywną ofertą, ponieważ ta oferta jest taka, bym powiedział, patchworkowa. Z jednej strony te ruchy alt-rightowe oczywiście krytykują migrację, krytykują pewne zmiany, czy propozycje pewnych zmian kulturowych, które na sztandarach ma lewica, ale z drugiej strony no to nie jest tak, że te ruchy alt-rightowe na przykład, nie wiem, domagają się jednoznacznie silnego powrotu do antyaborcyjnych przepisów, prawda? Więc tutaj też warto to mieć na uwadze, że w przypadku czy Donalda Trumpa, ale czy AfD, czy innych przedstawicieli prawicy, to tutaj to jest... Ta prawica też się różni od polskich konserwatystów, no przede wszystkim też z tego, że też to wynika z tego, że ta prawica już została zeświadczona dość dawno i ona ma dużo mniejszy kontakt z katolicką nauką społeczną, a ten polski konserwatyzm jest dość mocno wciąż osadzony w tym imaginarium chrześcijańskim, jak pewnie nie jest to pewnie takie jednolite, spójne i wynikające zawsze i wszędzie z doktryny Kościoła, no to jednak to ten poziom religijności w Polsce, który jednak wciąż jest wyższy niż na Zachodzie, on jednak powoduje, że też na poziomie politycznym ta polska prawica jest inna niż ta prawica, czy amerykańska, czy europejska.
Ja jeszcze tak w dwóch słowach dosłownie. Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga i zwłaszcza osobom, którym bliskie jest chrześcijańskie imaginarium i organizacja społeczna zgodna z jakimiś katolickimi wartościami, warto właśnie przypomnieć to, co powiedziałeś, że ruchy nazywające siebie prawicowymi na Zachodzie są bardzo często w istocie po prostu antyestablishmentowe, a patrząc zwłaszcza na historię XX wieku, czyniąc taką metaforę, warto zauważyć, że no, w XX wieku chrześcijanom czy kościołowi nieraz się wydawało, że jak ktoś bije komunistów, to jest swój. A praktyka pokazała, że oj, nie, zdecydowanie nie, może być tak samo zły albo jeszcze gorszy. I po prostu warto o tym pamiętać. Tak, i wesoło święt.
I tą uwagą, żeby pozostać czujnym i że te etykietki nie działają wszędzie tak samo, kończymy nasz dzisiejszy świąteczny odcinek. Nie kłóćcie się przy świątecznym stole, aczkolwiek rozmawiać warto, tylko w taki bardziej twórczy sposób i spokojny. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Moimi i waszymi gośćmi byli dzisiaj Szymon Pękala, kanał Wojna Idei. Dziękuję, Szymonie.
Dziękuję również bardzo.
I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzięki, Pawle.
Dzięki.
A tak, link do kanału Szymona będzie w opisie i tam znajdziecie też informacje o tym, jak wspierać nasz projekt, czy to 1,5% do końca kwietnia możecie się jeszcze rozliczać, przypominamy o tym, i darowizną też na rzecz Klubu Jagiellońskiego i naszego projektu Klubu Tygodnika 3.0. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.